Słowem o tańcu to podcast, w którym poznajemy historię ludzi, miejsc i wydarzeń związanych właśnie z tańcem. Ja nazywam się Kasia Czubak i wspólnie z moimi gośćmi odkryjemy, jak wiele inspirujących, zaskakujących i wzruszających historii kryje się za wizualną częścią tej wyjątkowej formy wyrazu. Zapraszam. Dzisiaj jest ze mną Apsara Afsanesara, czyli Aleksandra Kilczewska, która przeniesie nas w miejsca, o których rzadko można usłyszeć w kontekście tańca. Ola jest pierwszą w Polsce profesjonalną tancerką, która specjalizuje się w tańcach Iranu, Afganistanu, Azji Centralnej i Kaukazu. Jest iranolożką i indolożką oraz absolwentką choreografii Akademii Muzycznej w Łodzi i Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Cześć Ola.
Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Ola, powiedz nam, skąd ten twój pseudonim, który wiem, że źle wypowiedziałam, ale tak cię można znaleźć na Instagramie.
Historia tego pseudonimu jest dosyć długa, tak w skrócie Apsara. Pochodzi jeszcze z czasów, kiedy zajmowałam się głównie tańcami indii. Apsary to w mitologii indyjskiej niebiańskie tancerki, które tańczyły na dworze boga Indry. Trochę taka istota, którą można porównać do w naszej kulturze do nimf. Afsanesara, a w zasadzie po persku wypowiadamy to jako Afsanesoro, znaczy tyle co bajarka.
Mhm. I skąd zainteresowanie takimi egzotycznymi miejscami?
Jak miałam 14 lat, to dziadkowie zabrali mnie na wycieczkę do Turcji. Taką po prostu turystyczną wycieczkę z objazdówką, jakimś tam smażingiem na plaży. I w Kapadocji obejrzałam taki program dla turystów, gdzie pokazywali tańce regionalne Turcji i taniec brzucha. I absolutnie się zakochałam w tych formach tańca i jak tylko wróciłam do Polski, to zapisałam się na kurs tańca brzucha. To były czasy, kiedy jeszcze te techniki tańca, przynajmniej tańca orientalne czy tańce wschodnie, gdzieś dopiero wchodziły na rynek polski. To było gdzieś rok 2005, ale już pojawiły się tańce indyjskie, taniec brzucha. I szukając w internecie informacji na temat tańca brzucha, trafiłam również na scenę z filmu Bollywood, czyli z kina indyjskiego. To kino jest znane z tego, że jest tam dużo scen muzyczno-tanecznych. Tak, i są bardzo długie i właśnie pełne tańca i muzyki. I zobaczyłam jedną scenę właśnie, gdzie było dużo, dużo tancerzy, dużo kolorów, przepiękny taniec i zakochałam się wtedy w tańcach Hindi. Szybko znalazłam zajęcia z tańca Bollywood. Jak trafiłam na zajęcia z tańca Bollywood, to później też zaczęłam się uczyć jednego z indyjskich klasycznych tańców, Bharatanatyam. Przy okazji zainteresowania tańcem, jakby zawsze uważałam, że taniec nie istnieje bez kultury, która go otacza, czy kultury, z której się wywodzi. W związku z tym bardzo dużo czytałam na temat kultury Indii, bardzo się tym interesowałam i wyczytałam, że na kulturę średniowiecznych Indii północnych ogromny wpływ miała kultura Iranu, czy też Persji. Więc uznałam, że no dobrze, skoro taki był ten ogromny wpływ, no to czemu by nie poczytać na temat kultury perskiej. Już pojawił się w internecie cudowny wynalazek, skarbnica wiedzy YouTube. I w tymże YouTubie sobie wpisałam Persian Dance, żeby zobaczyć, no jak w tym Iranie się tańczy. No i zobaczyłam filmik z występem jednej teraz z moich nauczycielek i się absolutnie zakochałam, stwierdziłam, że tak, to jest dokładnie moja estetyka ruchu, dokładnie muzyka jest po prostu przepiękna i to jest dokładnie to, co ja chcę robić. To się wydarzyło, kiedy byłam w klasie maturalnej. W planach miałam studia z indologii na Uniwersytecie Warszawskim i przez ten jeden filmik, który wtedy zobaczyłam, zmieniły się całkowicie moje plany, uznałam, że nie, to jednak będzie iranistyka. Po maturze wyjechałam na swój pierwszy wyjazd za granicę, żeby się uczyć właśnie tańców Iranu i przy okazji też Afganistanu, Azji Centralnej. Musiałam wyjechać za granicę, ponieważ w Polsce nie było nikogo, kto by uczył tych technik, więc po prostu zmuszona byłam szukać nauczycieli za granicą.
Jak ty jako tancerka z Polski, jesteś odbierana przez środowisko w Iranie, bo powiedziałaś, że filmik, który zobaczyłaś, to była tancerka, która do dzisiaj cię uczy. Jaki jest odbiór w Iranie osób, które przyjeżdżają z daleka, uczą się ich tańców? Czy są w ogóle specjalistkami w kulturze perskiej?
Spotykam się z różnym odbiorem. To dla bardzo wielu Irańczyków po prostu ciekawe, interesujące, że ktoś z zachodu, czy w ogóle spoza Iranu, interesuje się ich kulturą i ich tańcem, bo jednak no, Iran jest w dosyć specyficzny sposób pokazywany w mediach na zachodzie i Irańczycy mają świadomość tego, że mają po prostu kiepską reklamę, więc zazwyczaj reagują dosyć pozytywnie, jak ktoś wykazuje zainteresowanie ich kulturą. Ja do tego jeszcze, ze względu na to, że studiowałam iranistykę, posługuję się językiem perskim dosyć swobodnie. Powiedzmy, to ma dodatkowy, że tak powiem, plus w oczach bardzo wielu moich widzów. Czasami się spotykam z takim podejściem, że no i może gdzieś tam w pewien sposób słusznym, że część osób uważa, że tylko Iranki będą w stanie tańczyć taniec perski z prawdziwym wyrazem i w sposób autentyczny. No i z tym też się nie kłócę, bo faktycznie istotna część tańca perskiego to jest ekspresja, a dla nas ludzi z zachodu irańska ekspresja jest dosyć trudna do uzyskania, bo jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do naszego polskiego poker face.
Powiedz nam troszkę więcej o tańcach perskich. Skąd one w ogóle się wzięły i jaka jest charakterystyka ruchu, co jest istotne? Żebyśmy mogli sobie wyobrazić, słuchając tego odcinka.
Jest w ogóle bardzo wiele różnych form tańca w Iranie, więc ciężko tak w dwóch zdaniach zdefiniować, jak te tańce wyglądają. Ale skupię się może teraz na tańcu, który jest uznawany za narodowy taniec Iranu, czy klasyczny, bądź neoklasyczny, bądź półklasyczny, formę artystyczną tańca, która się wywodzi z miejskiej improwizacji solowej, czyli jakby z miejskiego folkloru. Jest to taniec, który tradycyjnie tańczy się solo. Jest oparty na krokach nóg, które zazwyczaj składają się jakby z trzech kroków, czy różne formy tripletów. Najczęściej przypominają kroki walcowe swoją jakością. I jest bardzo duży fokus w tym tańcu na pracę ramion i pracę korpusu. Praca ramion i praca korpusu jest bardzo miękka. Ramiona ustawiają się w dosyć geometryczne pozy, a w zasadzie nawet nie ustawiają się w pozy, co bardziej przepływają między pozami, bo teoretycznie wiele osób postrzega taniec perski jako właśnie taniec póz, czy taniec oparty na pozach z malarstwa miniaturowego. Natomiast charakterystyka tego tańca też, który wyróżnia ten taniec na tle innych podobnych technik, czy to z Kaukazu, czy z Azji Centralnej, właśnie polega na tym, że ważniejszy jest przepływ między jedną pozycją a drugą, niż faktycznie zatrzymanie się w pozie. No i jako wisienka na torcie to jest właśnie ekspresja twarzy w tym tańcu, która, czy w ogóle ekspresja jako taka, reagowanie na treść utworu, do którego tańczymy, na pokazywanie konkretnej atmosfery, która z jednej strony ta ekspresja jest wyraźna i wyrazista, ale z drugiej strony jest niedosłowna. I to jest chyba najbardziej charakterystyczna cecha tych tańców.
A czym jest motreb?
Motreb to jest postać, czy zawód. Ja to najczęściej, może nie do końca prawidłowo po polsku, mówię na to entertainer albo entertainerka, bo to bardzo często właśnie były kobiety w Iranie, ale również tego typu postaci spotykamy w zasadzie w całym świecie islamu, od Azji Południowej, gdzie na takie entertainerki się mówiło tawaif, przez Azję Centralną, gdzie spotykamy sozanda, aż po nawet Egipt, gdzie mówi się na nich gawazi. Są to, a właściwie były to, bo już obecnie nie funkcjonują w takiej postaci, właśnie grupy takie teatralno-performatywno-rozrywkowe. Zazwyczaj w takich grupach były osoby, które śpiewają, grają na instrumencie, tańczą, wykonują różne popisy akrobatyczne, kuglarze, aktorzy. I zwykle jakby była dosyć płynna granica między tymi poszczególnymi formami sztuki, którymi się te osoby zajmowały, więc zazwyczaj było tak, że ktoś się w grupie specjalizował na przykład w grze na danym instrumencie, ktoś inny w akrobacjach, ale to było wszystko jakby traktowane jako jedna forma sztuki i te osoby występowały zazwyczaj czy na dworach, czy w domach bogatszych mieszkańców miast i wystawiali spektakle, które były improwizowane, na które się mówiło ruchozi. Ruchozi znaczy dosłownie na oczku wodnym, czy na fontannie, ponieważ w tradycyjnym domu irańskim zawsze jest po środku domu kwadratowe atrium, a w tym a na środku tego atrium znajduje się kwadratowe oczko wodne, czy jakiś rodzaj właśnie, może niekoniecznie fontanny, ale takiego małego zbiorniczka wody. Przed występami właśnie motrebów zazwyczaj się kładło drewniane deski na tym oczku i tworzyło to rodzaj małej sceny. I na tej scenie właśnie motrebowie albo motrebki, jeśli to tak można nazwać, występowali improwizując swoje przedstawienia. Bardzo często na przykład satyry polityczne albo po prostu właśnie rodzaj rozrywkowych popisów. Zazwyczaj trupy motrebów się dzieliły na trupy męskie i trupy kobiece. Trupy kobiece występowały zazwyczaj w haramie, czyli właśnie w części kobiecej domostwa, albo na dworach. Trupy męskie występowały dla męskiej publiczności, albo czasami też na rynku w mieście. No i oczywiście należy dodać, że zazwyczaj kobiety motreb, szczególnie te występujące na dworach, no poza tym, że były artystkami, były również prostytutkami.
Mhm. Czyli można powiedzieć, że z takich grup tak naprawdę i z tych całych takich przedstawień, spektakli, gdzie były różne formy sztuki, w jednym wyłoniła się sztuka tańca perskiego. Czy tak można powiedzieć?
Można tak powiedzieć, aczkolwiek źródło tej współczesnej formy tańca perskiego, czy tego, co dzisiaj oglądamy, jest nieco bardziej skomplikowane. Motrebowie to jest jedno ze źródeł, z którego czerpiemy wiedzę na temat tańca. Natomiast poza tańcem motrebów, który obecnie jest dla nas bazą do rekonstruowania stylu tańca z epoki Kadżarów, czyli przedostatniej dynastii władającej Iranem, poza tą formą tańca mamy jeszcze styl neoklasyczny tańca perskiego, który jest formą sceniczną. I historia powstania tego stylu jest nieco bardziej skomplikowana i trochę działała w opozycji do tego, co właśnie robiły tancerki motreb.
Czy można w takim razie powiedzieć, że część z tańców, które działy się gdzieś tam w kawiarniach, tańczone przez ludzi z różnych okazji, to są tańce ludowe, a dodatkowo mamy tańce dworskie? Czy takie rozróżnienie w Iranie może powstać?
W pewnym stopniu tak. Na pewno to, co umownie nazywamy dworskim tańcem perskim, w znacznej mierze różni się w charakterze z tym, co kojarzymy na Zachodzie jako tańce dworskie. U nas na Zachodzie tańce dworskie zazwyczaj były tańcami grupowymi i gdzieś...
Czyli na przykład polonezy. Takie, na przykład jeżeli ktoś nie polonez, wie, tak, jakie są tańce dworskie.
Pawana. Mamy bardzo wiele jakby źródeł na temat zachodnich tańców dworskich. Te tańce właśnie były po pierwsze towarzyskie, a po drugie ich funkcją było pokazywanie statusu tańczących osób. Natomiast to, co było tańczone na dworach irańskich, czy w ogóle tak naprawdę świata islamu, a przynajmniej szlaku jedwabnego, to były raczej tańce po prostu rozrywkowe, ku rozrywce szacha i ewentualnie jego gości, czy ewentualnie, nie wiem, osób zamieszkujących pałac.
Mhm. Czyli byli bardziej obserwatorami niż uczestnikami,
tak,
przedstawienia.
Tak, tak. Okay. Natomiast jeśli chodzi o tańce ludowe, czy folklorystyczne, to są zazwyczaj właśnie tańce towarzyskie w różnych rejonach Iranu. W nieco innej formie niż na przykład kojarzymy w Polsce, bo zazwyczaj nie ma akurat tam tańców w parach, z wyjątkiem może Azerbejdżanu, bo Azerbejdżan jest państwo Azerbejdżan, ale również część Iranu, która jest nazywana Azerbejdżanem. I tam występują tańce parowe, ale zazwyczaj tancerze nie są ze sobą w kontakcie, tylko tańczą ze sobą obok siebie. Natomiast większość tańców regionalnych, folklorystycznych w Iranie to są albo tańce w kręgu, albo tańce liniowe.
Iran jest takim krajem, który w XX wieku miał bardzo burzliwą historię, zresztą jak wiele miejsc na świecie, przy czym tamte różnice czy nagłe zmiany miały też ogromny wpływ na takie po prostu codzienne życie ludzi, na kulturę, co też odzwierciedla się w tańcu, bo odzwierciedla się w tym, jak ludzie spędzają czas, czy jakie mają kontakty między sobą, czy co mogą w ogóle robić. Chciałabym, żebyśmy troszkę o tym sobie dzisiaj porozmawiały, właśnie jak różne wydarzenia historyczne wpłynęły w ogóle na taniec, no bo jak sobie tak stereotopowo myślimy o Iranie, no to pierwsze stereotopowo myślimy, że jest to kraj arabski, ta część perska to nie zawsze się przebija, co jest na wielu Irańczyków obraźliwe, ale no niestety takie gdzieś tam wkładamy je do jednego worka z Irakiem, z Afganistanem i nie myślimy o Iranie jako kulturowo jednak w dużym stopniu odrębnym miejscu, więc chciałabym, żebyś trochę mi opowiedziała o tym właśnie, jak te różne wydarzenia historyczne, gdzieś tam zaczynając od Imperium Perskiego, wpłynęły na rozwój też tańca.
To na pewno warto kilka razy mocno, stanowczo podkreślić, że Iran nie jest państwem arabskim. Irańczycy to etnicznie inna grupa, jak i nawet językowo. Język perski należy do języków indoeuropejskich, czyli do tej samej tak naprawdę grupy, co i język polski. Natomiast język arabski to jest zupełnie już inna rodzina języków. I w Iranie jakby użytkownicy języka perskiego posługują się alfabetem arabskim, ponieważ został im on narzucony, kiedy Iran został zislamizowany, ale w przeciwieństwie do bardzo wielu krajów, jak nie wiem, Egipt czy Syria, ten kraj nigdy nie został zarabizowany, czyli nigdy język arabski nie stał się językiem dominującym, a kultura arabska nie stała się kulturą dominującą. To, co na pewno wpłynęło istotnie na taniec w Iranie, no to po pierwsze była islamizacja, kiedy zupełnie zaczęto inaczej podchodzić do tańca. Choć nie mamy wielu źródeł na temat tańca perskiego w starożytności, poza jakimiś wspomnieniami, nie wiem, greckich podróżników, no to wiemy na tyle, że możemy powiedzieć, że na przykład taniec był obecny w rytuałach, taniec był obecny w obchodach świąt. No niestety islam uznaje taniec za negatywną czynność, za coś, czego nie należy wykonywać, a już szczególnie taniec kobiety przed obcymi mężczyznami jest zabroniony. Tylko że jeśli chodzi właśnie o to podejście do islamu w Iranie, no to działało na przestrzeni historii jak taka sinusoida. Były momenty w historii Iranu, kiedy społeczeństwo było bardzo konserwatywne, były momenty w historii Iranu, kiedy obyczaje się rozluźniały, a jeszcze do tego dochodzi problem tego, że w kulturze perskiej zawsze wszystko jest w jakiś sposób zawoalowane. To nie jest kultura bycia bezpośrednim, to nie jest kultura, gdzie wszystko jest widoczne na talerzu. To, co widzimy, pozory, nie wiem, zachowanie człowieka w przestrzeni publicznej, nijak się miewa do tego, co ten człowiek robi w przestrzeni prywatnej, jakie są jego przekonania. Ten jakby aspekt tej kultury widzimy zarówno w mikroskali, czyli właśnie po prostu w życiu, zachowaniu pojedynczego człowieka, jak i w makroskali, czyli w całej kulturze perskiej. Dlatego też nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że taniec w kulturze perskiej był absolutnie czymś negatywnym, ani nie możemy powiedzieć, że taniec w kulturze perskiej był czymś absolutnie pozytywnym. Jeśli chodzi o kolejne daty, na które należy zwrócić uwagę w kontekście historii tańca perskiego, to na pewno będzie już w XX wieku, rok 25, kiedy władza w Iranie została przejęta przez ostatnią dynastię, przez Pahlawich. Ponieważ w tym czasie miała miejsce rewolucja kulturowa, rewolucja obyczajowa. Zanim do tego doszło, mieliśmy właśnie głównie taniec tych motrebów, czy właśnie kulturę rdzenną Iranu. Ten taniec się charakteryzował poza tym, co już wspomniałam, czyli praca ramion, ekspresja, kroki nóg na trzy. W tym tańcu było dużo ruchów bioder, dużo ruchów barków i cały jakby charakter tańca był bardzo zalotny i zmysłowy. Co w kulturze perskiej z jednej strony jest doceniane jako umiejętność tancerki, ale z drugiej strony było w jakiś sposób uznawane za coś wulgarnego. No i wiadomo, tancerka zawsze była kojarzona po prostu z prostytucją. Ludzie bardzo chętnie taniec konsumowali, bardzo chętnie go obserwowali, ale nie chcieli, żeby nie wiem, ich córki, żony, mamy i...
Czyli chętnie na dworze sobie obejrzymy.
Tak, chętnie sobie obejrzymy kogoś innego, ale nie chcemy, żeby ktoś z naszej rodziny się tym zajmował. No tak. Natomiast przy okazji przejęcia władzy przez dynastię Pahlawich, nastąpiła zmiana obyczajów, ponieważ po pierwsze przez stosunki dyplomatyczne Iran dużo się kontaktował zarówno z Rosją, jak i z Zachodem, z Europą. A po drugie sami właśnie szachowie Pahlavi, zarówno Reza Szach, jak i Mohammad Reza Pahlavi, bo było tych szachów dwóch, to była krótko panująca dynastia. Obaj ci szachowie dążyli do modernizacji Iranu. Modernizacji na modłę zachodnią.
Tak, to są te takie zdjęcia z Teheranu, kobiety w krótkich spódniczkach i to jest jakby osobna historia, nie będziemy w nią głęboko wchodzić historycznie czy społecznie, co to tak naprawdę oznaczało i że to nie było aż takie super dla Iranu, jak nam się wydaje, czerpiąc całą wiedzę z kilku zdjęć uśmiechniętych kobiet idących przez Teheran w krótkiej spódnicy. To jest, myślę, że ważny aspekt, który chciałabym, żebyś troszkę poruszyła w kontekście tańca. Jak to wpłynęło na postrzeganie tańców, szczególnie takich właśnie tradycyjnych i jakby jak te mody zachodnie zaczęły postrzegać tańce tradycyjne perskie.
Modernizacja na modłę zachodnią. Chodziło mi o to, że wyższe sfery społeczeństwa irańskiego zaczęły odrzucać swoją irańskość. Wszystko to, co im się kojarzyło z ich kulturą, odrzucali, ponieważ uznawali to za po prostu coś złego, coś zacofanego. Trochę tak jak u nas czasami, na szczęście teraz już nie, ale jeszcze parę lat temu podejście po prostu u nas w Polsce do kultury ludowej. Że to cepelia, że to zacofanie, że to właśnie my chcemy być tak jak na Zachodzie. I dokładnie to miało miejsce w Iranie, co nie było zawsze dobre również dla społeczeństwa, bo na przykład osoby z niższych sfer były wykluczane ze społeczeństwa, między innymi właśnie ci motrebowie, którzy byli jakby wręcz w zakresie jakby kultury czy sztuk, byli tym symbolem zacofania dla wyższych sfer. To się działo niedaleko po rewolucji październikowej w Rosji, przez którą bardzo wielu tancerzy, baletmistrzów uciekło z tych terenów. I między innymi część takich osób wyemigrowało do Iranu i zaczęli zakładać kabarety w Teheranie, na słynnej ulicy Lolezor. Kabarety i kina, w których zaczęto przedstawiać pokazy rewiowe. I te pokazy rewiowe trochę polegały na wystawianiu na scenie, zazwyczaj to byli właśnie tancerze czy z rejonów właśnie Rosji, czy z rejonów Kaukazu, czy gdzieś z zachodu. To były pokazy rewiowe takich, może nie do końca można to nazwać tańce charakterystyczne, ale takie tańce świata. Impresje na temat tańców świata, czyli były pokazy tańca hiszpańskiego, tańca kowbojek, tańca hula, tańca indyjskiego. Oczywiście to wszystko nie były autentyczne formy tańca, tylko takie
Przegląd
tańców świata, stereotyp na temat tańców świata. I te kabarety zaczęły być popularne właśnie wśród wyższych sfer. Pojawiły się zachodnie tańce towarzyskie, które tańczono w parach. Natomiast rdzennie tańce perskie były w zasadzie zepchnięte gdzieś na margines. Te tańce zaczęły znajdować dla siebie miejsce w kawiarniach, w tradycyjnych kawiarniach, które się nazywają kahve khane. Bo w Iranie mamy jakby rozróżnienie na kawiarnię na modłę zachodnią, czyli na to mówią po prostu kofe i kahve khane, które było jakby takim fenomenem kulturowym, miejscem spotkań bardziej tradycyjnych osób, gdzie odbywały się między innymi na przykład spektakle recytowania Shohnameh, czyli największego jakby eposu perskiego. To jest jakby cała dziedzina sztuki, recytacja właśnie tego eposu. No i właśnie też pokazy motrebów, muzyka i taniec, ewentualnie właśnie te improwizowane teatrzyki zaczęły się pojawiać po prostu jako forma rozrywki w tych kahve khane. Na długi czas pojawiło się rozróżnienie, że tak, tradycyjne tańce to są niziny społeczne, tańce zachodnie to jest sztuka, to jest ta prawdziwa sztuka. Przewijając trochę naprzód, w latach 50. pojawiła się inicjatywa stworzenia Narodowego Zespołu Tańca Iranu. Oczywiście inicjatywa się wzięła z tego, że na Zachodzie i w Związku Radzieckim były zespoły właśnie tańców narodowych. Wszystkie państwa w zasadzie dookoła już miały takie zespoły, tylko brakowało czegoś takiego w Iranie. Iran już miał jakąś bazę pod taki zespół, ponieważ ci baletmistrzowie, którzy wyemigrowali przy okazji rewolucji październikowej, w dużej mierze ormiańscy baletmistrzowie, zaczęli prowadzić zajęcia z baletu, techniki tańca klasycznego w Iranie. Najpierw na te zajęcia przychodziły tylko dzieci imigrantów, ewentualnie dzieci rodzin chrześcijańskich i żydowskich. Rodziny muzułmańskie nie chciały prowadzać swoich szczególnie córek na zajęcia, ale powoli przy okazji właśnie zmiany obyczajów, również jakby wysyłanie swoich dzieci i wśród rodzin muzułmańskich, wśród wyższych sfer stało się po prostu modne. Dzieci uczyły się tańca klasycznego, ale również ci ormiańscy baletmistrzowie zainteresowali się kulturą perską i zaczęli tworzyć najpierw balety, po prostu obrazki na temat kultury perskiej, ale również zaczęli się interesować tym, jak ci ludzie faktycznie tańczą, jaki jest tradycyjny sposób tańca w Iranie. I zaczęli, a to trochę jakichś ruchów z tańców właśnie regionalnych, folklorystycznych, wplatać swoją twórczość. Jak i właśnie elementy tej miejskiej improwizacji, która stanowi bazę do dzisiejszego tańca perskiego. Na bazie właśnie tej pracy pojawiła się inicjatywa, żeby założyć zespół narodowy tańca w Iranie. Wzięty pod patronat rodziny królewskiej, został powołany do życia w 1958 roku. Zaczęto prowadzić badania terenowe nad tańcami właśnie regionalnymi i zaczęto tworzyć właśnie taniec, który można byłoby nazwać tym narodowym tańcem Iranu.
Na bazie tańca, jak rozumiem, klasycznego dodano te elementy takie charakterystyczne dla lokalnych tańców, tradycyjnych tańców perskich.
Tak. Problem właśnie tego tańca narodowego polegał dalej na mentalności wyższych sfer Iranu w tamtych czasach, bo tam nadal pokutowało pojęcie, że taniec motrebów to jest coś absolutnie wulgarnego i niewłaściwego. Więc bardzo wiele charakterystycznych cech tego tańca zostało usuniętych i bardzo wiele ruchów zostało usuniętych z tańca perskiego na rzecz powstania tańca narodowego. Właśnie ruchy bioder, większość ruchów barków i w ogóle zmysłowy charakter tancerki został zmieniony na raczej taką tancerkę onirycznego anioła, trochę takie wcielenie jakiejś wysokiej idei piękna, czystości, subtelności. Zupełnie inny charakter niż właśnie miała ta tancerka motreb. W ten sposób został stworzony właśnie taniec hybryda, który łączy w sobie elementy techniki tańca klasycznego, znanego jako balet powszechnie, z ruchami ramion, z pewną miękkością tańca perskiego. W tym samym czasie równolegle rozwijał się taniec właśnie z tych kahvehone, czyli tych kawiarni. Te kawiarnie stały się sposobem rodzin motrebów na życie. Natomiast ze środowiska tradycyjnych kawiarni zaczął wyrastać nowy gatunek filmów. Filmy farsi, co znaczy dosłownie po persku filmy w języku farsi, czy tam w języku perskim. Bardzo specyficzny gatunek kina, raczej niskobudżetowego, trochę irańska wersja kina noir, gdzie zawsze mamy postać głównego bohatera z nizin społecznych, o którym się mówi luti albo johel. To jest taki opryszek z zasadami, albo taki właśnie
perski
Robin Hood. Zawsze z fedorą na głowie i z wąsem. No i w tych filmach się też pojawiała często postać tancerki. Ta postać tancerki ewoluowała. Na początku zazwyczaj ona była złą postacią, wcieleniem właśnie wszystkiego, co może reprezentować zepsuta kobieta, ale później się zaczęło zmieniać i ta tancerka była zmuszoną przez okoliczności kobietą do tańczenia, którą ten główny bohater musiał jakoś wyzwolić z tego niecnego życia tancerki. No i co jeszcze właśnie jest interesujące, że w tych filmach pojawiały się sceny taneczne, bardzo często. To aktorki, tancerki wywodzące się właśnie ze środowiska motreb stały się po prostu pewnego rodzaju celebrytkami przez te filmy. I w tych filmach przetrwał ten rodzaj ruchu, ten rodzaj zmysłowości, który był cechą charakterystyczną tancerek motreb i tak naprawdę cechą charakterystyczną tego tradycyjnego sposobu poruszania się i tańczenia Iranek. ponieważ filmy były niskobudżetowe i nie miały żadnych dotacji państwowych i zarabiały głównie na sprzedaży biletów w kinach, jakości twórcy tych filmów musieli zachęcać swoją publiczność do tego, żeby tłumnie przychodziła na seanse tych filmów. W związku z czym te filmy bardzo często były mocno seksualizowane. Niektóre sceny, które widziałam, prawie że podchodziły wręcz pod jakąś łagodną pornografię. Między innymi w scenach tanecznych te tancerki bardzo często tańczą po prostu w obcisłych sukienkach z danego okresu na modłę zachodnią. No i są takie trochę tanie zagrywki typu podjeżdża kamera od dołu, kiedy tancerka tańczy i prawie pokazuje wszystko, co ma pod spódnicą, ale w taki sposób, żeby faktycznie tego nie było widać, ale jednak zasugerować, że o, już prawie tam coś pod tą spódnicą widzimy. Więc te filmy były, powiedzmy, że przez elitę intelektualną Iranu, raczej tak naprawdę klasową Iranu, były uznawane za coś absolutnie niedorzecznego, ale jakby niziny społeczne konsumowały ten rodzaj filmu bardzo chętnie i te tancerki stały się celebrytkami. Wszystko to skończyło się wraz z rokiem 78, kiedy nastąpiła rewolucja islamska w Iranie.
Obalono szacha, wydarzyła się rewolucja, która zmieniła też wiele w tańcu.
Tak, rewolucja islamska, jak sama nazwa wskazuje, to był nawet nie nawrót do przeszłości związanej z konserwatywnym islamem, bo taki twór w Iranie nigdy wcześniej nie istniał. Zawsze, nawet kiedy w historii były momenty, kiedy rządy były bardziej, powiedzmy, w rękach mułów niż szacha, nigdy nie było tak, żeby społeczeństwo było zmuszone do tak konserwatywnego stylu życia. Zazwyczaj było tak, że pewne aspekty życia codziennego oczywiście były karane, zabraniane, jeśli były niezgodne z islamem, ale zawsze istniała właśnie ta sfera za zasłoną, sfera życia prywatnego czy sfera, nie wiem, indywidualnych wyborów każdego obywatela. Natomiast wraz z rewolucją islamską powstał twór państwowy, który kontrolował bardzo wiele aspektów życia mieszkańców i po prostu przez wiele lat nie było jakby w ogóle przestrzeni na to, żeby nawet tworzyć pozory, ale żyć po swojemu. Oczywiście teraz to się bardzo zmieniło. Obyczaje w Iranie teraz są dużo łagodniejsze i Iran tak naprawdę wrócił do swojego typowego schematu pozorów i tego, co jest za zasłoną. Natomiast na początku rewolucji szczególnie dążono do utworzenia takiej bardzo konserwatywnej formy państwa. No oczywiście taniec został zabroniony całkowicie w sferze publicznej.
Zarówno męski, jak i żeński.
Tancerzy tego narodowego zespołu tańca w Iranie dostali ultimatum. Albo zmieniają pracę, albo się jakoś przebranżawiają, albo niech się po prostu wynoszą, albo trafią do więzienia. Więc część tancerzy zostało w Iranie, przekwalifikowało się na, zazwyczaj na, po prostu zostali aktorami teatralnymi i filmowymi. Część tancerzy wyjechała na zachód. Trudniejsza sytuacja była dla tych tancerek kabaretowo-filmowych, ponieważ jeszcze jak ten taniec narodowego zespołu był, powiedzmy, gdzieś uznawany za formę sztuki, nawet kontrowersyjną formę sztuki, ale formę sztuki, tak, aktorki filmowe były na równi w zasadzie z prostytutkami, więc tym osobom groziło niebezpieczeństwo i po prostu dużo z tych gwiazd filmowych musiało wyemigrować na zachód.
A jak to wygląda dzisiaj? Bo sama odwiedzałaś Iran, jesteś kobietą, a udawało ci się tam tańczyć, więc jak to dzisiaj wygląda? Czy można tańczyć? Gdzie to można oglądać? Czy jest w ogóle możliwość obejrzeć kobiety tancerki, jeśli jest się mężczyzną? Jak wygląda sytuacja dzisiaj?
Obecnie obyczaje bardzo złagodniały i znowu wrócono do tego modelu. Stwarzamy pozory, okej, ale to co robimy, to i tak nijak się ma do pozorów. Taniec kobiet w przestrzeni publicznej nadal jest jakby nielegalny, ale kobiety mogą jak najbardziej tańczyć i robi się w zasadzie najwięcej spektakli czy jakichś wydarzeń, które się dzieją na przykład na największej scenie operowej Iranu, czyli Tolore Vahdat. To są właśnie wydarzenia z pokazami tańca kobiet. Tylko że haczyk jest taki, że publicznością mogą być tylko kobiety I obsługą teatru, obsługa techniczna teatru to też mogą być tylko kobiety. Czyli nie może się po prostu w teatrze znaleźć żaden mężczyzna
się nie może kiedy, zakraść.
Tak, kiedy odbywają się takie występy. No i oczywiście taniec nadal trwa, jakby teraz wśród znowu nowych, wyższych sfer. Jednym z najmodniejszych sposobów spędzania wolnego czasu jest właśnie uczestnictwo w zajęciach z tańca. Czy to na zajęciach z techniki tańca klasycznego, bo balet jakby nadal jest bardzo szanowany i uważany za bardzo wysoką formę sztuki, choć może to jakość techniki tańca klasycznego w Iranie niestety nie jest obecnie na wysokim poziomie ze względu na to, że brakuje im tam dobrze wykształconych nauczycieli, ale to, czego się tam nauczyli, to jakiś tam podstaw tańca klasycznego jest to jakby bardzo, bardzo popularne i bardzo dużo osób się uczy podstaw tańca klasycznego.
A jak wygląda sytuacja tańca mężczyzn? Czy ty jako kobieta możesz zobaczyć, jak mężczyźni tańczą, czy tylko wiesz, jak tańczą kobiety?
Tak, taniec mężczyzn teraz jest jak najbardziej dopuszczalny w przestrzeni publicznej i teraz w zasadzie przy każdej okazji jakiejś, nie wiem, otwarcie nowej instytucji, obchody jakichś świąt, bardzo często pojawiają się grupy właśnie mężczyzn tańczących tańce regionalne.
A jak wygląda sytuacja w internecie? No bo jakby przestrzeń publiczna, ta oficjalna to jest jedna, a sama wspomniałaś, że widziałaś na YouTubie tancerki, więc...
Tak, akurat na YouTubie...
Przecież tam chyba YouTube'a nie ma, on jest
filtrowany, oni raczej tak, YouTube'a za bardzo tak. Nie używają. Jedna z pierwszych nauczycieli, którą właśnie widziałam na YouTubie, to było jakieś 11-12 lat temu, to akurat nie była Iranka, tylko Amerykanka.
Okay.
Ale ostatnie parę lat, szczególnie za czasów prezydentury Rouhaniego, to był poprzedni prezydent, kiedy obyczaje się bardzo rozluźniły w Iranie, Instagram stał się ulubionym medium społecznościowym Irańczyków i stopniowo na Instagramie zaczęły się pojawiać filmiki z tańcem. Najpierw te tancerki publikowały tylko w bardzo konserwatywnych ubraniach z maskami na twarzach, żeby nie można ich było rozpoznawać, filmiki z tańcem. Natomiast teraz po paru latach bardzo wiele osób w ogóle bez zasłaniania twarzy w żaden sposób, bez konserwatywnych ubrań, po prostu tańczą na Instagramie i promują swoje zajęcia, które prowadzą, czy swoje koncerty, które organizują, czy tak po prostu sobie rzucają nagrania, jak tańczą po prostu, żeby się w jakiś sposób pokazać. I bardzo często są kobiety nawet właśnie w krótkich sukieneczkach z głębokim dekoltem, wyeksponowanymi włosami.
I mieszkają w Iranie, nie mają.
Tak, mieszkają w Iranie. Niestety zdarza się, że te osoby są zamykane w więzieniu. Była parę lat temu właśnie sytuacja, że jedna popularna instagramerka, która tańczyła na filmikach i nawet w porównaniu do bardzo wielu tancerek, które można spotkać na Instagramie, była ubrana dosyć konserwatywnie, po prostu sobie tańczyła do nowoczesnej muzyki. No i ona akurat została pokazowo skazana na kilka lat więzienia za właśnie nieskromne zachowanie. Mhm. I to jest tak, że właśnie...
Bo jest tam Ministerstwo Obyczajów,
tak? Tak, tak. I jest tak, że ona...
zajmuje takimi kwestiami.
Ona po prostu była jedną z pierwszych osób, które tak mocno wypłynęły, stały się bardzo popularne na Instagramie, no i że tak powiem...
Musiała być przykładowo.
Tak. Musiała być przykładowo ukarana i bardzo się często zdarza, że właśnie jak już ktoś się robi za bardzo popularny, wtedy jest przykładowo ukarany. I to też różnie bywa. Są osoby właśnie, szczególnie w samym Iranie, takie działające w ramach tradycyjnego tańca, między innymi moje nauczycielki, które zostały skazane za swoją działalność na jakiś tam pobyt w więzieniu, niedługi na szczęście. I jak tam, nie wiem, ze dwa razy w tym więzieniu wylądowały, jak już swoje kary odbyły, to już im dali spokój, mają wolną rękę, mogą robić co chcą. Na zasadzie pokazówka była, nastraszone było i później już dają im święty spokój.
Czyli bycie tancerką to tam wciąż jest dosyć niebezpieczne zajęcie, jest, aczkolwiek wciąż są
ale wcale
ludzie,
nie tak
którzy
niebezpieczne,
to robią.
Wcale nie tak niebezpieczne, jak się wydaje. No, dużo osób próbuje promować ten taniec jako coś absolutnie zakazanego w Iranie i szczególnie na Zachodzie u nas się często zdarzają tancerki, które próbują sprzedawać mistyczną, zakazaną sztukę tańca w Iranie. Jeszcze te parę lat temu dużo osób na Zachodzie próbowało właśnie... promować się w ten sposób, że oni uczą jakąś tajemną sztukę zakazaną w Iranie i że tylko u nas na Zachodzie teraz ta sztuka jest w ogóle ten taniec może przetrwać, bo w Iranie on jest absolutnie zakazany i w ogóle nie istnieje, nikt nie tańczy w Iranie i nie wolno. To jest absolutnie bzdura i zwykle jak ktoś wam będzie próbował, jeśli chcecie się uczyć tego tańca i ktoś wam będzie próbował
sprzedać taką historię,
to zazwyczaj ta osoba nie ma pojęcia o autentycznej formie tego tańca i, tym, i naprawdę taniec w Iranie znowu rozkwita, ja bym powiedziała nawet.
No właśnie, przechodząc do tematu tego, jak Iran wygląda dzisiaj, nie jest to pewnie kierunek oczywisty dla przeciętnego Polaka, który myśli o wakacjach. Czy ty zachęcałabyś nas, żebyśmy odwiedzili Iran? Czy tak, czy nie? Dlaczego? I co warto zobaczyć?
Tak, jeśli nie jesteście zainteresowani tylko podróżowaniem po to, żeby znaleźć się w hotelu all inclusive i wygrzać na plaży, raczej nie polecam Iranu, ale polecam dla osób, które są zainteresowane zwiedzaniem, kontaktem z przepiękną architekturą, ale też z przepięknymi krajobrazami. Iran nie jest oczywistym kierunkiem, nie jest tak bardzo popularnym kierunkiem, w związku z czym nie jest też tak bardzo zmanierowany przez turystów. Irańczycy są niesamowicie otwartymi ludźmi, niesamowicie gościnnymi, bardzo się cieszą, jak widzą turystów. Są bardzo pomocni, bardzo otwarci. W samym Iranie jest niesamowicie dużo przepięknych zabytków w miastach takich jak Shiraz czy Isfahan. Naprawdę warto.
Czy jest bezpiecznie?
Jest bardzo bezpiecznie. Dla turystów jest bardzo bezpiecznie.
Okay.
Ja jako kobieta czułam się tam dużo bezpieczniej niż w Turcji, w Egipcie.
Mhm. Czyli zapraszasz do Iranu.
Zdecydowanie, tak.
Super. A jakie są jeszcze ważne postaci, które ewentualnie można śledzić, coś obejrzeć na ich temat, czy coś przeczytać, czy jest ktoś, kogo byś poleciła z tego kręgu kulturowego?
Ja bym poleciła kontakt z poezją i z literaturą perską. No na pewno takie nazwisko, które warto sprawdzić, ale pewnie bardzo wiele osób już słyszało. Jalaluddin Rumi. To był właśnie perski poeta. Można natrafić na dużo tłumaczeń jego poezji. Na zachodzie też stał się dosyć popularny. Jeśli ktoś chce mieć kontakt właśnie z kulturą perską, ale jednocześnie łatwo przyswajalny, to Rumi jest idealnym przykładem poezji perskiej, ponieważ pozostali poeci zazwyczaj, ich poezja jest dużo, dużo trudniejsza, jest dużo więcej metafor i aspektów tej poezji, które jeśli ktoś nie ma już wcześniej pojęcia na temat tej kultury i pewnych właśnie niuansów, może nie zrozumieć tej poezji. Natomiast Rumi jest dużo łatwiejszy w odbiorze, bo jest dużo bardziej uniwersalny. Mhm. Jeszcze jeśli chodzi o na przykład właśnie ciekawe przykłady z literatury, Shohnameh Ferdowsiego. Już wspomniałam właśnie o sztuce recytacji Shohnameh. Shohnameh to jest największy epos perski i to jest przegląd legend i takich półhistorycznych historii o władcach Iranu. Fragmenty tego eposu są przetłumaczone na język polski. Można to znaleźć, zdaje się, pod tytułem Księga Królów. Niestety nie pamiętam, kto przetłumaczył te fragmenty, ale na pewno jak się poszuka w internecie Shahnameh i Księga Królów, to powinno wyskoczyć.
No dobrze, a wracając do ciebie, bo ty żyjesz tą kulturą od wielu lat, zajmujesz się tańcem. Jakie przed tobą jeszcze stoją wyzwania, plany, marzenia? Co byś jeszcze chciała zrobić, czego dotychczas ci się nie udało?
W sumie bardzo bym chciała realizować całe spektakle oparte na technice tańca perskiego, bo jest to taniec, a w zasadzie worek tańców cały, który ma ogromny potencjał, żeby tworzyć dłuższe formy, nie tylko 3-minutowy pokaz na jakiejś gali tanecznej, ale jest to na tyle bogata kultura taneczna, że spokojnie można tworzyć zarówno spektakle, takie balety z narracją, na przykład bajkowe, baśniowe, ale również ten taniec ma bardzo ciekawe jakości ruchu, bardzo ciekawe ruchy, które również mogą wzbogacić na przykład taniec współczesny i robić i chciałabym robić spektakle, które używają tej techniki, ale w zupełnie innym kontekście niż tylko właśnie ten romantyczny, baśniowy świat, który zazwyczaj się tak kojarzy z tym tańcem.
Super. Trzymam za ciebie kciuki i dziękuję za tą bardzo ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że wszyscy się czegoś nowego nauczyliśmy. Dziękuję ci bardzo.
Ja też bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
مردانچرو فریاد بی حاصل کنم گر شکفه‌ای دارم زده با یار صاحب دل کنم با یار صاحب دل کنم در پرد سوزم همچو گل در پرد سوزم همچو گل در سینه جوشم همچو مول من شمع رسوا نیستم تا گریه در محفل کنم تا گریه در محفل کنم اول کنم اندیشه‌ای تا برگزینم پیشه‌ای آنگه به یک پیمان می اندیشه را باطل کنم آنگه به یک